Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów swoich list wyborczych do Sejmu w poszczególnych okręgach. Nazwiska kandydatów przedstawił w Warszawie wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który będzie liderem swojej partii w Kielcach.
Pozostali liderzy list to m.in. premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, minister kultury Piotr Gliński w Warszawie, a szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin w Białymstoku.
Jedynką list w Lublinie będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a w Rzeszowie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jarosław Kaczyński powiedział, że PiS reprezentuje cały przekrój społeczeństwa i chce budować sprawiedliwy ustrój.
Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Reprezentujemy także pewną ideę budowy w Polsce ustroju i efektywnego, takiego, który będzie zapewniał naszej ojczyźnie szybki rozwój, szybkie dogonienie zamożnych państw Europy Zachodniej, a z drugiej strony ustroju sprawiedliwego, takiego, który jest w stanie dokonywać redystrybucji dochodu narodowego w taki sposób, by te grupy, które mają różnego rodzaju trudności, były także wspierane.
Pełne listy wyborcze do Sejmu i Senatu PiS ma przedstawić w sobotę. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.
22 osoby, w tym 3 pośmiertnie, zostały odznaczone krzyżami wolności i solidarności. To element obchodów 43. rocznicy sierpnia 80, które odbyły się w czwartek w Gdańsku. W historycznej sali BHP odznaczenie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczył prezes IPN-u dr Karol Nawrocki.
W przemówieniu, zwracając się do odznaczonych, podkreślił, że choć to wyróżnienie nie zwróci im czasu i emocji poświęconych na walkę z systemem komunistycznym, to jest formą podziękowania za życiową postawę. Odznaczeni to ludzie odważni, którzy byli gotowi do walki o wolną i niepodległą ojczyznę, mówił prezes IPN.
Krzyż wolności i solidarności niesie w sobie wiele symboli i wszystkie one odnoszą się do państwa życiowej drogi. Sam krzyż jest przecież symbolem zwycięstwa dobra nad złem, symbolem cierpienia w ważnej sprawie, ale też symbolem miłosierdzia. Krzyż wolności i solidarności w swojej tradycji, historii nawiązuje do Krzyża Niepodległości, który był wręczany damom i kawalerom II Rzeczpospolitej za odzyskaną niepodległość w roku 1918. Stąd też tym symbolem, Krzyżem Wolności i Solidarności, z głęboką tradycją i szacunkiem miałem dzisiaj zaszczyt przyzdobić Państwa piersi.
W sali BHP została też otwarta wystawa Znaczki Poczty Polskiej i Poczty Podziemnej w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę sierpnia 80.
W ramach obchodów odbyło się również spotkanie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność połączone z wręczeniem uczniom stypendiów ufundowanych przez związek.
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślił, że Solidarność powstała, by dbać o godność i podmiotowość ludzkiej pracy.
Pragnęli swojej niezależnej reprezentacji, która na ówczesne czasy by ich godnie reprezentowała na poziomie zakładu pracy, dbała o lepsze warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, dbała o lepsze wynagrodzenia, ale przede wszystkim dbała o godność i podmiotowość ludzkiej pracy.
Przedstawiciele Solidarności złożyli również kwiaty przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Zwieńczeniem obchodów 43. rocznicy sierpnia 80 była msza święta sprawowana w bazylice pod wezwaniem świętej Brygidy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej generalnego dyrektora ochrony środowiska dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów.
Powodem jest brak prawomocnego zakończenia toczącego się równolegle postępowania przed generalnym dyrektorem z wniosku PGE o zmianę zaskarżonej decyzji środowiskowej.
Odnosząc się do zawieszenia postępowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prezes PGE zapewnił, że przez co najmniej 20 lat elektrownia Turów pozostanie jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce.
Wojciech Dąbrowski ocenił na antenie Radia Maryja, że zarzuty w sprawie koncesji dla Turowa są bezzasadne, a elektrownia jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Od początku nie uznawaliśmy zasadności jakichkolwiek zarzutów skierowanych względem decyzji środowiskowej kopalni Turów i w trakcie starania o decyzję środowiskową kopalnia Turów intensywnie współpracowała z stroną czeską, niemiecką. W zakresie raportu oddziaływania na środowisko, bo dzisiaj mówimy o zarzutach do raportu oddziaływania na środowisko, które miałyby w konsekwencji podważyć koncesję, którą otrzymaliśmy do wydobycia do 1944 roku. Stąd doczekamy po prostu na dalsze rozstrzygnięcia, aczkolwiek chcę zapewnić wszystkich Polaków, że kopalnia i elektrownia będą pracowały, będą dalej zabezpieczały bezpieczeństwo energetyczne Polski, bowiem węgiel przez najbliższych jeszcze 25-30 lat będzie tym podstawowym paliwem, który będzie zapewniał Polakom bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony pracownikom naszych kopalni, a także kopalni na Śląsku będzie dostarczał pracę.
Postępowanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest związane ze skargami organizacji ekologicznych na decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z września ubiegłego roku.
W lutym 2023 roku, opierając się na tej decyzji, minister klimatu i środowiska przedłużyła koncesję dla Turowa poza 2026 rok do 2044 roku.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że przygotowywana jest druga faza współpracy z Republiką Korei, polegająca na produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
W czwartek w Warszawie ministrowie obrony Polski i Republiki Korei rozmawiali m.in. o dwustronnych relacjach wojskowych, modernizacji technicznej i dalszej współpracy zbrojeniowej.
Szef MONU Mariusz Błaszczak wskazywał podczas konferencji na efekty współpracy z Koreą.
Wiele osiągnęliśmy dla bezpieczeństwa, wiele osiągnęliśmy dla zapewnienia pokoju poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, poprzez realizowanie w praktyce polityki odstraszania. To decyzja polskich władz, żeby skoncentrować się na inwestycji w bezpieczeństwo, żeby wzmacniać polskie siły zbrojne, żeby je rozwijać. A żeby to zrobić skutecznie, należy współpracować z naszymi partnerami. Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. I efekty tej współpracy są namacalne.
Minister obrony zapowiedział też, że wspólnie z Koreą 17 września w Orzyszu zostaną zorganizowane ćwiczenia demonstrujące zdolności obronne Wojska Polskiego.
Będzie tam można podziwiać skuteczność sprzętu koreańskiego w rękach polskich załóg, zapowiedział Mariusz Błaszczak.
W piątek na konto seniorów trafią tak zwane czternastki. Będzie to pierwsza tura wypłat dodatkowego świadczenia, które na rękę wynosi 2200 zł. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Najważniejsze informacje na temat czternastek przekazały na wspólnej konferencji minister rodziny i polityki społecznej oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czternasta emerytura nie wymaga wypełnienia jakichkolwiek wniosków. Będzie wypłacana automatycznie na konta. Świadczenie w kwocie 2650 zł brutto będzie wpływać już od 1 września. Kolejne wypłaty to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że czternastki na stałe to wyraz solidarności pokoleniowej.
W ramach odpowiedzialności, w ramach bezpieczeństwa. Wszystkie programy społeczne, które realizujemy, te programy społeczne dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, są też tak naprawdę programami społeczno-gospodarczymi, gdyż te środki z tych świadczeń trafiają też na rynek, a więc też pobudzają polską gospodarkę.
Prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska zapewniła, że wszystko jest przygotowane do wypłaty świadczenia.
Na ten termin 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już oczywiście przygotowany wypłatą tego świadczenia dla 864 tysięcy osób na kwotę 2 miliardów złotych.
W przypadku emerytury powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, na przykład zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych. Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku około 8 800 000 emerytów i rencistów.
Już ponad 32 tysiące osób chce wziąć udział w uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu. Ta liczba cały czas rośnie, zaznaczyła dr Małgorzata Sztolf, wicedyrektor Biura Uroczystości Beatyfikacyjnej.
W Przemyślu podczas konferencji dotyczącej przygotowań dr Małgorzata Sztolf przedstawiła najnowsze dane.
Na chwilę obecną ponad 32 tysiące osób zgłosiły swoją chęć udziału w uroczystości beatyfikacyjnej, w tym około 18 tysięcy osób spoza archidiecezji przemyskiej. Blisko 1000 kapłanów będzie koncelebrować Eucharystię, 80 kardynałów i biskupów, służby liturgicznej będzie 150 osób. Także są to naprawdę ogromne liczby, a zainteresowanie nie maleje.
Doktor Małgorzata Sztolf poinformowała, że do biura uroczystości beatyfikacyjnej z całego świata, między innymi z Filipin i Ameryki Łacińskiej, spływają już także prośby o relikwie.
Obecny na konferencji metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal zachęcił wszystkich, by przeżyć tę uroczystość w duchu wiary.
Tak jak wspomniał Ojciec Święty, by z przykładu tej rodziny wyciągnąć jakieś wnioski dla nas. To zdanie, które wczoraj papież wypowiedział, że do świętości, do czynów heroicznych dorasta się przez wierność w małych, codziennych sprawach. Myślę, że jest bardzo pięknym wyzwaniem skierowanym także i dla nas.
W 1944 roku Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci ponieśli śmierć męczeńską z rąk Niemców za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom.
Zostaną beatyfikowani 10 września w Markowej. Uroczystości tego dnia będą trwały od rana. Centralnym punktem będzie msza święta beatyfikacyjna o godzinie 10.
Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam, a na stronie ulmowie.pl znajdują się wszelkie informacje na temat tej uroczystości.
To były wiadomości w Radiu Maryja.